Lektury Paranormalium.
Dziś w Lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Thomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanie w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Proch i dynamit w czasach antycznych? Prastare sagi wielu ludów przypisują ogniu boskie pochodzenie. W mitologii hinduskiej pojawia się bóg ognia Agni. Sumerowie czcili władcę ognia, którego zwali Gibil, a grecki mit o Prometeuszu blisko wiąże się z historią współczesnej cywilizacji. To Prometeusz, prawdopodobnie z nudów, ulepił z gliny pierwszych ludzi, a potem ukradł ogień z Olimpu i przeniósł go na ziemię. Przyłapany na tym przez Zeusa, przykuty do skały gdzieś w górach Kaukazu, cierpiał, żywiąc orła swoją odrastającą stale wątrobą. Ślady używania ognia znalezione w jaskiniach w pobliżu Choukontien w Chinach pochodzą sprzed 700 tysięcy lat. Znajdują się tam dobrze zachowane paleniska i piece. Pierwsze świadectwa wykorzystywania ognia do celów związanych z rękodzielnictwem pochodzą jednak z początku neolitu. Wskazują one na konieczność zmiany naszych wyobrażeń o człowieku epoki kamiennej. W Syrii znaleziono pochodzące z okresu 8000 lat przed naszą erą przedmioty z wypalonej ceramiki, zaś w Katalhuyuk, prehistorycznym mieście w Anatolii, ozdoby z miedzi i ołowiu. Ich powstanie datuje się na lata 6800 do 5700 przed naszą erą. Z pewnością bardzo wcześnie odkryto znaczenie ognia jako broni. Opowiadają o tym nieme ślady pożarów z dawnych wojen. Z XVII wieku przed naszą erą pochodzi pierwsza informacja o strategicznym użyciu ognia. Król Hetytów, Hattusilis, pisze: pobiłem króla Hasu, rzuciłem ogień i wznieciłem dymy. Jeszcze bardziej znamienny jest o 400 lat młodszy opis dany przez ostatniego króla Hetytów, a mówiący o wojnie w okolicach Cypru. Ruszyłem i wkrótce osiągnąłem morze, ale okręty Alasii trzykrotnie stanęły do walki ze mną wśród morza. Zniszczyłem je po zdobyciu, stawiając je w ogniu. W czasach wielkiej wędrówki ludów w XIII wieku przed naszą erą, mimo 8-metrowej grubości murów, kończy swe istnienie hetycka Hattusas. Przerażające dowody tej katastrofy, wydobyte spod grubej warstwy czarnego popiołu, wstrząsają archeologami jeszcze i dziś. W inskrypcji umieszczonej 1200 lat przed naszą erą w świątyni Medinet Habu Ramzes III informuje: zbliżali się ludy morskie do Egiptu, a poprzedzał ich ogień. Pierwsze użycie ognia jako broni masowego rażenia opisuje Biblia. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana, z nieba. Zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Księga Genesis, rozdział 19, wersety od 24 do 29. W księdze Jozuego, napisanej najpóźniej w VI wieku przed naszą erą, czytamy: Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu rozkazał. Koni ich okulawił, a rydwany spalił. Nie pozostawiono żywej duszy, a Hasor spalono. Księga Jozuego, wersety od 9 do 11. Miniatura z roku 1290 naszej ery przedstawia Greków oblegających Troję. W ich rękach znajdują się zionące ogniem pojemniki skierowane na chroniące miasto mury. Jakieś ogniste kubły wypełnione piaskiem, siarką, kadzidłem i żywicą opisał około roku 360 przed naszą erą Eneas Tacticos w swoim dziele Poliorketikon. Ogniste rury opisuje także Tukidydes we fragmentach dotyczących oblężenia miasta Delion przez beockich najeźdźców w roku 424 przed naszą erą. Jeszcze bardziej zadziwiające są wiadomości o ognistej broni Archimedesa, którą zastosował przeciw rzymskim oddziałom oblegającym Syrakuzy w roku 212 przed naszą erą. Według niektórych źródeł wroga flota podpalona została za pomocą systemu luster, według zaś innych napastnicy rażeni byli ze skutecznych dział, zbudowanych według pomysłu uczonego. Około roku 1340 Petrarka określa Archimedesa mianem wynalazcy prochu strzelniczego. Korzystając z niepełnych, dziś zresztą bezpowrotnie zagubionych notatek Archimedesa, Leonardo da Vinci sporządził w swoich manuskryptach technicznych trzy szkice tajemniczej broni. Według nich Archimedes wykorzystywał do uruchomienia swoich dział siłę odśrodkową, powstałą w wyniku gwałtownej przemiany wody w parę przy wykorzystaniu żaru ognia. Dzięki tej sile kule ważące 26 kg, czyli 1 talent, leciały na odległość 6 stadionów. Około 1150 metrów. Historycy uważają jednak, że starożytni Grecy nie mogli używać ani pary, ani tym bardziej prochu, nie znali bowiem jego głównego składnika – saletry. To samo sądzą oni o mieszankach hinduskiego boga ognia Agni, uważając, że polecana w księdze Artsatra z IV wieku przed naszą erą do użytku podczas oblężeń mieszanka Agni Yoga – yoga oznacza mieszaninę, to tylko niegroźna mikstura do wywoływania dymu i masa zapalająca. Mieszanki boga Agni składały się z węgla drzewnego, żywicy terpentynowej, wosku, tłuszczów zwierzęcych, metalowego proszku, siarczku arsenu i wysuszonych nawozów. Są to faktycznie niegroźne materiały palne, ale tylko dopóki nie zawierają środka utleniającego. Ale czyż do dzisiaj nie poddaje się saletry krystalizacji w roztworze wody, aby po wysuszeniu uzyskać jeden z lepszych rodzajów nawozu sztucznego? A czy siarczek arsenu i proszek metalowy nie są do dziś surowcami do produkcji szczególnie ognistych materiałów pirotechnicznych? Szkolny sposób myślenia, rzeczy skomplikowane muszą następować po rzeczach prostych, powoduje powstawanie uproszczeń i myśląc nie sposób przyznać, że w starożytności znane już były mieszanki zawierające utleniacz, podczas gdy w późnym średniowieczu używano zaledwie posmarowanych smołą płonących strzał. Pierwszy znany nam przepis na proch strzelniczy pochodzi z Chin z roku 1040 naszej ery. Mieszanka zwie się huapao i składa się z saletry, siarki i węgla drzewnego z dodatkiem paku, wosku, szelaku i oleju. Obok ognistych pocisków przy użyciu tej mieszanki wytwarzano także bomby z trującym gazem. Cesarskim rozporządzeniem z roku 1067 zakazano nawet eksportu strategicznie ważnej saletry. W rzeczywistości niewiele wiemy o chemicznej wiedzy ludów starożytnych, która miała zastosowanie przy wytwarzaniu farb, produktów spożywczych i kosmetyków, bądź też wykorzystywana była do sprawdzania czystości metali. Utrzymywana w tajemnicy wiedza przekazywana była najczęściej ustnie. Używane substancje oznaczono znakami, symbolami i kryptonimami, utrudniającymi ich identyfikację. Krew Saturna to minia. Manna metali, kalomel, czyli chlorek rtęciowy. Kości tajfunu, żelazo, a biała siarka to tlenek arsenu. Dlatego też nieliczne dokumenty z dawnych epok są trudne do zrozumienia i w niektórych późniejszych tłumaczeniach znaczenie wielu słów zostało całkowicie przeinaczone. Apollodoros z Damaszku, nadworny budowniczy cesarza Trajana, opisuje około 110 roku naszej ery wysadzanie kamieni i fragmentów murów za pomocą proszku z węgla drzewnego i octu. Wywołuje to uśmiech, nawet jeśli znajduje się gdzie indziej potwierdzenie, że, cytat, już Hannibal używał octu i ognia do pokonania Alp, ocet bowiem parując wolniej, głębiej wnikał w pory i pęknięcia kamienia. O zburzeniu wieży przez Metellusa pisze rzymski historyk Dion w 200 roku naszej ery. Także kalif Harun al-Rashid, żyjący w latach 786-809 naszej ery, używał octu i ognia jako materiałów burzących, zaś jego syn, kalif al-Mamun, próbował nawet przy użyciu octu, cytat, otworzyć wielką piramidę. Proces destylacji znano już w czasach przed narodzeniem Chrystusa. Opisy aparatów do jej przeprowadzania znalazły się w źródłach pochodzących z pierwszego wieku naszej ery. Najpóźniej w czasach Bizancjum dokonano destylacji oleju skalnego, czyli ropy naftowej. W czasach antycznych wiedziano także, że podczas spalania witriolu lub ałunu powstają kwaśne pary, ale produkcję kwasu siarkowego i azotowego opisano wyczerpująco dopiero w XIII wieku. Kwas siarkowy uzyskiwano podczas ogrzewania w glinianych naczyniach melanterytu lub ałunu. Kwas azotowy natomiast z podgrzewania tych samych surowców z saletrą. Wiele surowców organicznych daje się przetworzyć przy użyciu mieszanki obu tych kwasów w materiał o własnościach wybuchowych. Proces ten nazywany jest nitrowaniem. Sole rtęci lub srebra w połączeniu z kwasem azotowym i alkoholem tworzą pioruniany o silnych własnościach wybuchowych. Czy więc produkowano w Kartaginie, ówczesnym światowym centrum, materiały wybuchowe na potrzeby Hannibala? Czy to możliwe, że już na wiele stuleci przed Alfredem Noblem używano materiałów wybuchowych? Być może mury Jerycha zburzono przy ich użyciu, a sygnał trąb był tylko rozkazem danym przez Jozuego. W wielu starożytnych źródłach mowa jest o tym, że chemia jest wiedzą pochodzącą od aniołów, którzy wyjawili córkom człowieczym wszystkie tajemnice natury. Zadziwiająco wiele wiedziano dawniej o procesach zachodzących podczas spalania. Diogenes pisał: płomień nie może żyć bez powietrza. Filon z Konstantynopola, żyjący w II wieku przed naszą erą, twierdził zaś, że, cytat, ruch ognia pożera powietrze. Znane są także opowieści o greckim ogniu, zsyłanym w Bizancjum na wroga z prostych syfonów. Wiele jest na ten temat sprzecznych poglądów, ale zdaje się, że jednak nie doceniamy naszych przodków.
Lektury Paranormalium.
Latające maszyny i miasta kosmiczne. Starożytne teksty hinduskie, jak Wedy, Mahabharata, Ramayana i inne dzieła, są stosunkowo mało znane Europejczykom. A to właśnie one stanowią prastarą spuściznę literacką subkontynentu indyjskiego, zawierającą sugestie o obecności na naszym globie istot pozaziemskich. Zajrzyjmy zatem do nich. Wedy opisują urządzenia, które mogły poruszać się w powietrzu i przestworzach. W śpiewach opiewających bliźniaczych bogów o imionach Rbus i Indra, których można by określić dzisiaj jako fizyków wśród bogów, pojawia się określenie Rata, co oznacza niebiański wóz, który się porusza. W Ajurwedzie po raz pierwszy pojawia się tajemnicze słowo Vimana, oznaczające coś, co przemierza niebo i porusza się po nim niczym ptak. Rbus, bóstwo i architekt w jednej osobie, zbudował pojazd powietrzny. Był on trójkątny, przestronny, miał trzy koła, a nadto leciał po niebie szybciej niż myśl. Zaopatrzony był w trzy nogi do lądowania, a wykonany głównie ze złota, srebra i żelaza. Kierowało nim trzech pilotów, Tribandura. Na pokładzie miał miód, sfermentowany ryż, alkohol i był komfortowo urządzony. Trzy rodzaje paliwa, w tym przypadku płynne materiały palne, znajdowały się w trzech zbiornikach w górnej części pojazdu. Czwarty, naczynie sporządzone ze skóry, wypełnione ekstraktem rośliny Soma, znajdował się wewnątrz. Pasażerami tego pojazdu, łącznie z pilotami 6 lub 7 osób, były boskie istoty w ludzkiej postaci. Sayana, pochodzący z XIV wieku naszej ery komentarz do ksiąg wedyjskich, mówi, że bóstwa te przybywały z dalekich obszarów nieba. Dzięki latającemu pojazdowi Rbus cieszył się wśród bogów wielkim uznaniem. Aparat zniżał się z wielką szybkością, a na ziemi pozostawiał ślad trzech kół po lądowaniu. Miał do wykonania 3 loty w ciągu dnia i 3 w nocy. Być może był to pojazd w rodzaju amfibii. Istnieje przekaz o uratowaniu króla Budziu z topieli. Przeprowadzane były także inne akcje ratunkowe, jak ewakuacja Atry i Trita z podziemnego świata, chodzi tu być może o system podziemnych jaskiń, obrona Jahusy przed wrogimi oddziałami, czy wreszcie uwolnienie z katowni mędrca o imieniu Wasista. Latający pojazd uczestniczył we wszystkich tych akcjach. Latająca maszyna Indry natomiast posiadała specjalne wyposażenie, pozwalające uruchomić ją tylko za pomocą magicznych zaklęć, co można by rozumieć jako rodzaj zdalnej kontroli. Na podstawie tych i innych danych można spróbować naszkicować ów samolot. Wykonany przez dyrektora szkoły lotniczej w Kalkucie, Tiki Deba, rysunek przedstawia dolną stronę obiektu, jego dolną kondygnację, siedzenia pilotów, pojemniki na rtęć, boczne skrzydła, koła oraz napęd do przodu i do tyłu. Trójkątny obrys skrzydeł i położenie siedzeń wskazują na horyzontalną pozycję podczas lotu, poza startem i lądowaniem, a ich układ typu delta świadczyć może o osiąganiu prędkości ponaddźwiękowych. Trzy koła zajmują w opisach wiele miejsca, choć chodzi tu zapewne o służące do lądowania talerze, jakich używa się dziś w sondach wysyłanych na Księżyc i Marsa. Trzy nogi do lądowania mogły być również urządzeniami do przyjmowania na pokład pasażerów lub towarów. Opisy pochodzą od obserwatorów, którzy zetknęli się z małym pojazdem o powierzchni wnętrza około 72 metrów kwadratowych, przeznaczonym maksymalnie dla 7 osób. Z trzech wymienianych metali najbardziej nadaje się do jego budowy żelazo lub stal. Złoto i srebro nie są metalami używanymi w konstrukcjach lotniczych. Jeśli jednak postawić się w sytuacji ówczesnego obserwatora, to metale takie jak chrom, tytan lub beryl mogły być uważane za srebro lub złoto. Możliwości takiego samolotu były zdumiewające, czego dowodem są opisy wspomnianych akcji ratunkowych. Jedynie ze względu na szczupłość opisu nie można uważać za wystarczające danych dotyczących amfibicznego charakteru pojazdu. Cztery pojemniki z cieczą to zbiorniki paliwa. Trzy z nich z metalu, zbliżone kształtem do kotła, czwarty w formie mieszka ze skóry. Chodzi tu zapewne o jakiś elastyczny materiał syntetyczny, a nie o naturalną skórę. Wedy mówią o użyciu miodu, mada, sfermentowanego ryżu, anna, likieru, sara i rtęci, rasa. Podczas podgrzewania rtęci wytwarza się gaz, którego energetyczność jest bardzo wysoka, co pozwala na uzyskanie dużej siły ciągu potrzebnej przy starcie. W zbudowanym na podstawie wedyjskich tekstów pojeździe użyto mniej niż 2,5 litra rtęci, ale więcej niż 250 litrów alkoholu. Z dalszych opisów wynika, że pojazd mógł osiągać prędkość do 2400 km na godzinę. Uwagę zwraca również rozkład poszczególnych stref w konstrukcji. Pierwsza – pokład z obciążeniem użytkowym, druga – platforma pilotów, trzecia – kabina pasażerska i system napędowy. Wykazuje on zbieżność ze współczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w konstrukcjach lotniczych. Inny poemat staroindyjski, Ramayana, opisuje loty pojazdu o nazwie Puspaka w sposób jednoznaczny. Mówi się tam o nim w 14 miejscach, m.in. we fragmencie dotyczącym podróży, którą Ravana odbył w przypominającej spiczastą górę konstrukcji. Mogła ona latać z prędkością myśli, zdobiona była złotem i srebrem, siedzenia jej wykonane były z drogich kamieni i miała wiele komnat. Z zewnątrz błyszczała niczym srebro, posiadała małe okienka obramowane perłami. Pojazd miał też żółte emblematy. Wewnątrz znajdowały się wspaniale wyposażone pomieszczenia. Dolne piętro było obszerne, ozdobione kryształem i drogocennymi dywanami. Małe dzwoneczki rozbrzmiewały przyjemnie podczas lotu, w którym uczestniczyć mogło 12 osób. Maszyna wystartowała z Ceylonu rano, a stolicę Ayodhya osiągnęła po południu. Oznacza to odległość około 2900 km, pokonaną w około 9 godzin. Biorąc pod uwagę dwa międzylądowania w Kiskindia i Fasistasrama, daje to prędkości od 300 do 320 km na godzinę. Przy czym należy wziąć pod uwagę, iż lot odbywał się wczesną zimą, a więc przy niesprzyjających wiatrach monsunowych. Warto jeszcze dodać, że wszystkie źródła na określenie latającego pojazdu używają wspomnianego wcześniej terminu Vimana. Jedynie w dwóch przypadkach zastąpiono go określeniem Pałac Królewski. Saba Parvan to źródło ważnych wiadomości o niebiańskich istotach. Według tego dzieła bogowie przybyli w dawnych czasach na Ziemię i przybrawszy ludzką postać wędrowali po świecie. W tym kontekście mowa jest także o olbrzymich konstrukcjach, które poruszały się po niebiańskich torach jak współczesne satelity. Każda z tych kosmicznych stacji posiada swoje Vimany, a ich właścicielami są bogowie Indra, Brahma, Rudra, Yama, Kuvera i Varuna. Stacje były olbrzymie. Lśniły srebrem w blasku słońca i gwiazd. Komfortowe wyposażenie umożliwiało przyjemne życie. Były także zaopatrzone w broń i amunicję. Jedna z nich zbudowana została przez bramę dla demonów Puloma i Kalaka. Przez długi czas nie dopuszczali oni do stacji nikogo, nawet bogów. Dopiero Arjuna, na prośbę Matali, pokonał stację demonów, Asurów. Po ciężkiej walce, rozerwana potężną eksplozją wystrzelonej przez Arjunę rakiety, stacja demonów pogrążyła się w oceanie. Saba Parvan opisuje ponadto skonstruowaną przez Maję stację kosmiczną, dysponującą hangarami umożliwiającymi dokowanie mniejszych jednostek. A oto co czytamy w Vanaparan. Cytat. Miasto lśniło i wyglądało pięknie, pełne domów, drzew i wodospadów. Miało cztery wejścia i strzeżone było przez czterech wartowników uzbrojonych w straszliwą broń. Koniec cytatu. Mahabharata wspomina o latających maszynach w 41 miejscach. Wiele tu opisów powietrznych bitew. Niezależnie od swojej postaci, latające maszyny były w starożytnych Indiach czymś tak znanym, że nawet mówi o nich w swoim edykcie jeden z władców Indii, Ashoka, panujący w latach od 256 do 237 roku przed naszą erą. Katasaritsagar, zbiór dawnych opowieści i legend z X wieku naszej ery, opisuje cztery rodzaje mechanicznych urządzeń mogących poruszać się na lądzie, w wodzie, w ogniu i w powietrzu. Maszyny latające zwą się także i tu Vimana, a mowa jest o nich w 10 miejscach. Znajduje się tu m.in. opowieść dwóch braci o imionach Pranadara i Rajadara, którzy opanowali sztukę budowania latających pojazdów z drewna na podstawie starych rysunków Mai. Pokonali oni odległość około 260 km, a potem latali także królowie i księżniczki. Sugeruje to, że chodzi o motoszybowiec, choć niestety brak informacji o rodzaju używanego paliwa. Trzeba w tym miejscu postawić dwa pytania. Czy jest jakiś pewny materialny dowód na istnienie kiedykolwiek tych latających maszyn? Oraz, jeśli taki dowód istniał, dlaczego się nie zachował? Indie były od 3 stulecia przed naszą erą do 17 wieku naszej ery terenem częstych podbojów. Bezcenne pozostałości starej kultury, biblioteki i dzieła sztuki uległy zniszczeniu podczas walk z najeźdźcami. Archeologiczne znaleziska z terenu Indii nie mają wartości dowodowej, ale wykopaliska w innych rejonach świata wydają się dostarczać pewnego rodzaju dowodów. Chodzi o drewniany model jakby samolotu z Egiptu i złote modele znalezione w Kolumbii, Ekwadorze i Peru. Antyczne kroniki historii świata dostarczają informacji o wielkich katastrofach, które miały miejsce w różnych częściach Ziemi. Także Puranas i teksty wedyjskie mówią o różnych katastrofach. W prawie wszystkich antycznych przekazach i religiach świata mowa jest o wojnie bogów, którzy walczyli przeciw demonom lub diabłom, aby ich w końcu pokonać. W hinduskich źródłach wojna ta opisywana jest jako zagłada milionów ludzi w połączeniu z przemianą żyznej krainy w pustynię. Można postawić hipotezę, że wchodzi tu w grę termonuklearny konflikt, który według różnych przypuszczeń mógł mieć miejsce około 1500 lat przed naszą erą. Badacze Ved wskazują inną datę – około 3000 lat przed Chrystusem. Z pochodzącego z XIII wieku naszej ery dzieła mędrca o imieniu Boja wynika, że z latających maszyn korzystali bogowie, królowie i szlachetnie urodzeni. W wyniku wojny przeciw demonom większość dopuszczonych do tajemnicy pilotażu zginęła, a nieliczne samoloty, które przetrwały, pozbawione zostały pilotów. Zginęło tylu przedstawicieli płci męskiej, iż zastrzeżone dotychczas tylko dla nich rytualne czynności pochówkowe przejęły kobiety. Samoloty, statki i stacje kosmiczne są rzeczywistością w źródłach pisanych Indii okresu wedyjskiego i postwedyjskiego. Aż wierzyć się nie chce, że to wszystko mogło narodzić się z czystej wyobraźni. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Thomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.